Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Pierwsze wieczorne rozmowy w lutym, dzisiaj pierwszy dzień lutego, a w studio gościmy pana Mikołaja Pietraszaka-Dmowskiego. Szczęść Boże, panie Mikołaju.
Szczęść Boże.
To dalszy ciąg naszego spotkania z telewizji Trwam. Pan Mikołaj, krótko wprowadzę tych spośród państwa, którzy być może nie mieli okazji uczestniczyć w pierwszej części naszych rozmów. Urodził się w Poznaniu w 1966 roku, studiował na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest historykiem sztuki, genealogiem, także rolnikiem, pracował w Muzeum Narodowym w Poznaniu, a także od 1991 roku jest członkiem zarządu, sekretarzem zarządu Fundacji Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu. I także dla Fundacji Raczyńskich zarządza majątkiem ziemskim w Rogalinie. Stąd jest także z racji wykonywanego zawodu rolnikiem, a zatem i ziemia, i historia sztuki, i genealogia, czyli poszukiwanie korzeni rodzinnych, ale właśnie poprzez sagę rodzinną chcemy opowiedzieć o sadze polskiej, o sadze wielkopolskiej, o tym wielkiej naszej tożsamości. Do tego też państwa chcemy dzisiaj zachęcić. Taki temat naszych rozmów, wielkopolska saga powstańcza, na przykładzie jednej, prawdę mówiąc, rodziny, ale mam wrażenie, zresztą to udowodniły już telefony z telewizji Trwam, że ta saga mogłaby być opowiadana przez wielu z państwa i warto, żeby została opowiedziana, czy to w wersji elektronicznej, czy w wersji książkowej, czy jakiejkolwiek innej. Ale jest to niezwykle ważne, o czym także pan Mikołaj chce państwa dzisiaj przekonać. Panie Mikołaju, to rozpocznijmy tę sagę, tę gawędę o Polsce, o Wielkopolsce i o pana rodzinie.
Bardzo mi miło. Jestem wdzięczny, że mam taką niezwykłą okazję, żeby przemówić do tak wielu osób i mówić o bardzo osobistej sprawie, jaką są właśnie przodkowie. Oczywiście bardzo łatwo popaść w chełpliwość i łatwo powoływać się na przodków, ale tak naprawdę ja to odbieram bardziej jako zobowiązanie i tak bym też chciał, żeby słuchacze dzisiejszej audycji zechcieli na to spojrzeć. To nie o to chodzi, żeby zanudzać wszystkich dziejami jednej rodziny. Trochę się obawiam, że już mieliśmy dzisiaj audycję w telewizji Trwam i teraz być może część osób włącza radio i sobie myśli, no tak, tam Pietraszak, teraz znowu Pietraszak, o Pietraszakach, prawda, i wciąż to samo. No, tak się to dzisiaj złożyło, ale mam nadzieję, że wszyscy słuchacze będą myśleć łaskawie o mnie i o moich przodkach jako o pewnym egzemplum, o tym, że na przykładzie jednej rodziny, jednego kręgu rodzinnego, bo to nie tylko krewni, ale również powinowaci, można bardzo wiele powiedzieć o tym, kim my jesteśmy, bo tak naprawdę poszukiwanie własnych przodków to jest poszukiwanie siebie samego. Ja od dziecka zadawałem sobie pytanie, kim jestem i znajomość miejsc, wydarzeń i osób, które mnie zbudowały w jakiś sposób, pozwoliła mi zrozumieć, kim ja naprawdę jestem. Bardzo to może górnolotnie zabrzmi, ale myślę, że jestem Polakiem. Mam korzenie w różnych częściach Polski. Mówię o jakichś domieszkach, które zawsze są wzbogacające. Mam również przodków w bardzo różnych środowiskach i klasach społecznych. Ale wszystko to buduje mnie w jakiś sposób. I dlatego też bardzo chciałbym wszystkich przekonać, że wszyscy skądś jesteśmy. My jesteśmy stąd, z Polski. To jest nasza ziemia. Siedzimy tutaj pewnie od VII wieku. Może niektórzy trochę krócej, bo przyszli później, stali się później Polakami. Ale Nie jesteśmy przecież koczownikami, nie jesteśmy nomadami, nie zostawimy tego miejsca, bo innego nie mamy, to jest jedyne takie miejsce i dlatego jesteśmy zobowiązani o nie dbać. I stosunek do tego, co jest dzisiaj, można w dużym stopniu wyrobić sobie poprzez zajęcie się tym, co było przed nami. I oczywiście każdy człowiek ma najbardziej osobisty kontakt z ludźmi ze swojej rodziny. To są nasi przodkowie, oni nas zbudowali w sensie dosłownym i przenośnym i zajmując się ich historią, tak naprawdę zaczynamy rozumieć, co my tutaj robimy i co mamy do zrobienia. I dlatego też jestem bardzo szczęśliwy, że mogę powiedzieć o tym, co robili moi przodkowie. Całkiem niedawno, czasami jestem pytany, czy jakoś tak od dawna, od zawsze myślałem o powstaniu wielkopolskim, czy tymi historiami żyłem. I muszę odpowiedzieć szczerze, że nie. Że zawsze interesowali mnie wcześniejsi przodkowie, dalsza historia, jakieś większe wydarzenia, bardziej znaczące wydarzenia. A to powstanie pojawiło się w mojej świadomości stosunkowo niedawno. I bardzo chętnie powiem, jak do tego doszło.
Bardzo proszę.
Otóż muszę wspomnieć po raz kolejny o dwóch osobach, które miały wielki wpływ na to. To są dwie panie, jedna z Budzynia, druga z Chodzieży, wszystko północna Wielkopolska. Pani Ewa Kabat jest historyczką, regionalistką i zajmuje się pamięcią o powstańcach wielkopolskich w Budzyniu i okolicy. A druga to jest pani Dorota Marciniak z Chodzieży, która stara się zgromadzić biogramy powstańców związanych z Chodzieżą. Tych powstańców będzie w słowniku, który pewnie w tym roku zostanie wydany, około 230. Samych powstańców chodzieskich, to znaczy takich, którzy urodzili się w Chodzieży, było zaledwie 17. Ale jednak jest to całkiem spora grupa. I kiedy do mnie najpierw trafiła jedna pani, pytając o rodzinę Pietraszaków i rodzinę Hamlingów, a potem druga, pytając o rodzinę Pietraszaków, bardzo mnie to zmotywowało, bo oczywiście dużo na ten temat wiedziałem. Jestem stosunkowo uprzywilejowany, bo mam dużo materiałów, zachowało się mnóstwo zdjęć, dużo dokumentów, ale wreszcie ktoś spoza rodziny jest zainteresowany tymi losami i dopytuje o moich dziadków. I to oczywiście jest w takim wymiarze osobistym bardzo wzruszające, ale też zobowiązujące. I kiedy zacząłem pisać artykuł o bracie mojego dziadka, który przed wybuchem II wojny światowej był burmistrzem Ujścia, wówczas granicznego miasteczka nad Notecią pomiędzy Polską a Niemcami, to sięgnąłem do archiwów Centralnego Archiwum Wojskowego. Nie było to całkiem proste, bo wtedy był remont archiwum, ale poskarżyłem się osobie, która też jest bardzo związana z moim stryjecznym dziadkiem, tak w każdym razie mówi i mówi o tym, że bardzo na niego wpłynął. Jest to ojciec Paulin z Jasnej Góry, były przeor, ojciec Eustachy Rakoczy. I ojciec Eustachy Rakoczy, jak usłyszał, że jest remont, nie mogę dojść do dokumentów, powiedział, niech pan zadzwoni jeszcze raz i niech pan poprosi i powie, że ja też proszę. I to rzeczywiście poskutkowało i bardzo łaskawie Centralne Archiwum Wojskowe przesłało mi kilkadziesiąt stron kserokopii dokumentów dotyczących zaledwie trzech moich najbliższych krewnych, to znaczy mojego dziadka, jego brata i szwagra tego stryjecznego dziadka. I w ten sposób w moje ręce, oprócz dokumentów, które miałem wcześniej, licznych zdjęć, jakichś życiorysów spisanych, notatek i tak dalej, trafiło kilkadziesiąt stron kopii dokumentów wojskowych z Państwowego Centralnego Archiwum Wojskowego, które w sposób bardzo rzetelny, rzeczowy i bezemocjonalny mówiły o niezwykłych losach moich dziadków. I tak zacząłem interesować się tym, co oni robili w powstaniu. To znaczy interesować się. Zawsze się interesowałem, zawsze dużo na ten temat wiedziałem, ale pojawiła się jakaś taka głębsza perspektywa, może też bardziej dojrzałe spojrzenie na to, co robili. Nie ukrywam, że to zrobiło na mnie pewne wrażenie, bo okazało się, że bohaterowie w rodzinie to nie są jacyś bardzo odlegli przodkowie, tylko to własni dziadkowie. I w ten sposób zacząłem się interesować ich dziejami. I nagle okazało się, że cała rodzina brała udział w Powstaniu Wielkopolskim. Że to była, no nie wiem, ze 20 osób pewnie w sumie tego kręgu rodzinnego zaangażowanych w Powstanie Wielkopolskim.
Jedna rodzina,
krąg rodzinny, krąg powiedzmy, rodzinny, bo nie tak, tylko krewni, ale też powinowaci. Tym niemniej, no, sporo, prawda? I wszyscy poszli do powstania. To powstanie miało wpływ na całe ich życie w taki czy inny sposób, czy zawodowo, czy patriotycznie. Zdeterminowało ich losy w zasadzie do końca życia. Bo zarówno okupacyjne, jak i powojenne losy. Wiadomo, nie byli wtedy popularni po wojnie jako przedwojenni wojskowi, zawodowi czy rezerwy. No, także do końca życia w zasadzie to powstanie w taki czy inny sposób na nich oddziaływało.
No właśnie, wymieniliśmy sobie takich trzech, powiedzmy, przedstawicieli tego kręgu rodzinnego, począwszy od najstarszego Kazimierza, tak. Później Jan, Aleksander, na podstawie Aleksandra, no, cała historia została przez pana, panie Mikołaju, opowiedziana. Może krótko przypomnijmy, ile miał lat Aleksander, ile miał lat Kazimierz, Jan, poznanie swojej narzeczonej, tak? Przy wejściu podczas powstania. Więc gdybyśmy przykłady tych trzech młodych chłopaków ukazali jako powstańców wielkopolskich.
Z miłą chęcią. Najstarszy z braci mego dziadka to był Kazimierz. Urodził się w 1893 roku. Był, jak wszyscy oni, synem mojego pradziadka, który był urzędnikiem pocztowym. Kazimierz, jako najstarszy, najdłużej był w służbie pruskiej w I wojnie światowej. Służył na froncie wschodnim, na froncie zachodnim. Już wówczas się bardzo wyróżniał. Był kandydatem na oficera. Był to człowiek bardzo inteligentny. Był prymusem w szkole, to też wiemy. Zapowiadał się dobrze. No i wrócił z pierwszej wojny w grudniu do Chodzieży i natychmiast zgłosił się do tamecznego proboszcza, bardzo słynnego księdza proboszcza, księdza Ignacego Czechowskiego. To był wielki patriota, człowiek niezwykle aktywny, dobry organizator, który z pomocą Kazimierza Pietraszaka, wówczas chłopaka dwudziestokilkuletniego, zaczął organizować w grudniu 1918 roku pod różnymi pozorami spotkania z inną młodzieżą, podczas których Kazimierz uczył tych chłopaków rzemiosła wojennego. Robił z nimi musztrę, wykładał taktykę i tak dalej, i tak dalej. No i Kazimierz jako najstarszy był tym, który też poszedł jako pierwszy do powstania, które dla Polaków z Chodzieży rozpoczęło się w Budzyniu. Chociaż była miasteczkiem bardzo zniemczonym, takim no, ścisłym pograniczem, chciałoby się powiedzieć. W związku z tym formacja tych oddziałów powstańczych odbyła się w Budzyniu. Więc poszedł Kazimierz, poszedł młodszy, 5 lat bodajże, brat Jan i wzięli ze sobą młodszego, trzeciego z braci. Czwarty miał 10 lat, więc nie mógł pójść, ale ten najmłodszy z trzech miał lat 16. I no, mój dziadek, jak wielokrotnie pisano w dokumentach, był podobno najmłodszym powstańcem wielkopolskim w powiecie chodzieskim. Jak wiem już w tej chwili, nie był jedynym 16-latkiem, więc może był jednym z najmłodszych, ale podobno było trzech chłopaków 16-letnich, którzy trafili do powstania. No więc ja zawsze patrzę na to przez pryzmat chociażby współczesnej młodzieży i myślę sobie, gdzie są 16-latkowie teraz, a gdzie byli 100 lat temu, bo 98 lat temu to mój dziadek był o tej porze właśnie od niedawna w niewoli niemieckiej jako powstaniec. No i poszli do tego powstania we trzech, szczęśliwie przeżyli, ale mieli losy zupełnie dramatyczne. Kazimierz wszedł do Budzynia i spotkał tam swoją narzeczoną, rychłą narzeczoną, a w przyszłości swoją żonę, mianowicie pannę Kazimierę Hamling, której ojciec razem z dwoma braćmi przystąpili do powstania, a rodzina Hamlingów ufundowała dla swojej córki, to znaczy może nie dla niej, ale dla powstańców, ufundowała lazaret, szpital wojskowy, na który w dużym stopniu sama włożyła środki. I mój stryjeczny dziadek Kazimierz wszedł do Budzynia i natknął się na 20-letnią Kazimierę Hamling, której się zakochał i z którą się ożenił i z którą spędził całe życie. Więc to już bardzo silny wpływ powstania, nadzieje rodziny, bo tak naprawdę na dalsze pokolenia.
No, tak.
Był środkowy brat Jan, który wrócił też z pierwszej wojny, służył, jak wszyscy w Wielkopolsce, w wojsku pruskim. Wiemy, że walczył pod Verdun, ale generalnie najmniej wiemy o jego udziale w powstaniu z bardzo chyba trywialnej przyczyny. Mianowicie Jan nigdy nie wypełniał żadnych rubryk, żadnych formularzy, żadnych wniosków, o nic się nie starał. Nie dostał żadnych odznaczeń, żadnych przywilejów i w ten sposób wiemy, że był powstańcem, bo są na to dowody, ale nie wiemy, jak jego udział przebiegał. No i wreszcie najmłodszy, 16-letni, to był mój dziadek Aleksander, zwany Aleksem, który trafił do powstania nie jak wielu powstańców jako weteran, jako kombatant pierwszej wojny, a więc żołnierz z doświadczeniem frontowym, tylko młody chłopak, jak to się po poznańsku mówi, młody szczun. I trafił do powstania mając lat 16. Przystąpił jak bracia do powstania w Trzech Króli, czyli 6 stycznia. To był dzień, kiedy bardzo wielu Wielkopolan przystąpiło do powstania. Mówi się, że pod dużym wpływem atmosfery świątecznej, możliwości rozmów rodzinnych na ten temat, no i wreszcie wpływu kobiet, które po prostu, no może nawet ich wypychały do powstania, a w każdym razie nie zatrzymywały. No i od tego 6 stycznia zaczęła się droga powstańcza tych trzech braci Pietraszaków, przy czym, no, pierwszym takim wielkim wydarzeniem to było zajęcie Chodzieży, a potem walki o Chodzież 8 stycznia, w których brali udział. Kazimierz miał bardzo szczególny udział w tych pierwszych dniach powstania, dlatego że obsadził jako powstaniec pocztę w Chodzieży. Ten piękny budynek chodzieskiej poczty stoi do dzisiaj i tam urzędował mój pradziadek i albo z tego względu, że pocztę znał Kazimierz przez ojca, albo dlatego, że w czasie pierwszej wojny miał również jakiś epizod w łączności. W każdym razie siedział tam na tej centrali telefonicznej i nic nie dzwoniło, aż w końcu zadzwoniła piła. Piła niemiecka. No i wówczas miał miejsce bardzo niezwykły przypadek, mianowicie biegle mówiący po niemiecku, oni wszyscy mówili po niemiecku jak po polsku, absolutnie bez obcego akcentu, więc przez telefon zgłosiła się telefonistka z Chodzieży, przepraszam, z Piły i zapytała, czy Chodzież jest już niemiecka. No i to obudziło czujność Kazimierza, bo przecież Chodzież była w tym momencie akurat polska. No i krótko mówiąc, zaczął odgrywać rolę jednego z niemieckich urzędników tej poczty. No i ta telefonistka, nabrawszy przekonania, że rzeczywiście rozmawia z Niemcem, zapytała, czy może go połączyć z majorem von Plewe, który był dowódcą garnizonu Piła i w ten sposób Kazimierz Pietraszak rozmawiał dłuższy czas z dowódcą garnizonu i wyciągnął od niego wszystkie informacje na temat spodziewanych ruchów wojsk niemieckich. No i mógł w ten sposób, doskonałe szpiegostwo, przygotować swoich kolegów, swoich powstańców do bitwy o Chodzież. Chodzież musiała być opuszczona przez Polaków. Nastąpił szereg potyczek i bitew nad Notecią. Mój dziadek według miarodajnej relacji brał udział w takim bardzo spektakularnym wydarzeniu. To klasyczny fortel wojenny, mianowicie brał udział w zdobyciu mostu na Noteci pomiędzy Szamocinem a Białośliwiem. Tak się składa, że jest nawet książka, która dotyczy tego zagadnienia i z przykrością muszę powiedzieć, że całkiem niedawno, parę miesięcy temu, zorientowałem się, że są tam wymienieni różni uczestnicy tej akcji, ale wśród nich nie ma dwóch, o których ja jestem przekonany, że brali udział, bo te relacje są bardzo przekonujące. Mianowicie nie ma Aleksandra Pietraszaka i nie ma Eryka Matewsa. Są za to inni, jest nawet pomnik, ale no, ci dwaj moi, że tak powiem, nie są na nim wymienieni. Na czym polegała ta akcja? Otóż zwerbowano najmłodszych powstańców, posadzono ich na dwie tak zwane hele fornalskie, żeby podjechać pod przyczółek mostowy obsadzony przez Niemców z dwoma ciężkimi karabinami maszynowymi i przez zaskoczenie zdobyć most. I tak to się odbyło. Te dwie hele podjechały, no i z daleka mówili, że to jadą z cukrowni, jadą robotnicy rolni, którzy tam coś zawieźli i teraz wracają. No i jak już Niemcy ich dopuścili, to oni wtedy zeskoczyli, zterroryzowali ich bronią, którą mieli ukrytą za pazuchami. No i w ten sposób zdobyli ten przyczółek i spalili most. Więc to była akcja, o której ja wiem, że brał w niej udział mój dziadek ze swoim przyjacielem Erykiem Matewsem. No i kilka dni później niestety doszło do bitwy pod Lipią Górą, gdzie jedna wieś bardzo rozległa, z dużą liczbą gospodarstw niemieckich, tak zwanych kolonistów, została zajęta przez obie strony. No i w ferworze walki dowódca karabinu maszynowego w obsłudze, którego był mój dziadek, nie mógł się zorientować, gdzie kto jest i na tyczce wywiesił bieliznę, czy tam jakieś pranie, które znalazł, dobrawszy tkaniny biało-czerwone, no i obok okazało się, że są Niemcy. W związku z tym za chwilę doskoczyli do nich Niemcy, no i ci najmłodsi powstańcy, którzy nie mieli doświadczenia, wpadli natychmiast, że tak powiem, zostali złapani, wzięci w niewolę i w ten sposób zaczęły się zupełnie niezwykłe losy Aleksandra Pietraszaka i jego towarzysza Eryka Matewsa, bo zaczęło się już od tego, że mieli być wycofani na zaplecze frontu i kiedy już ich odprowadzano, to było bodajże pięciu chłopców, to Niemcy, którzy ich eskortowali, usłyszeli, że następuje kontratak Polski i w związku z tym postanowili wrócić do walki. Ale co mieli zrobić z tymi jeńcami? No, proszę pamiętać, że to nie była jeszcze regularna wojna. Niemcy traktowali Polaków jak buntowników, którzy zbuntowali się przeciwko legalnej władzy, są poddanymi pruskimi, prawda, a tutaj rewoltują. W związku z tym nastąpił moment bardzo dramatyczny. Ci chłopcy, znając język niemiecki doskonale, wiedzieli, co się odgrywa. Mianowicie doszło do scysji między Niemcami. Co zrobić? No i były propozycje, żeby chłopców rozstrzelać, a ciała wrzucić do Noteci. Na szczęście ktoś tam miał sumienie i do tego nie doszło. Chłopcy zostali odprowadzeni tą tamą śluzą na Noteci na drugą stronę i trafili do Białośliwia. Tam byli aresztowani i mieli być przewiezieni do Piły, do sądu. No i te okoliczności były też bardzo niezwykłe, dlatego że mieli odjechać pociągiem, a pociąg nie mógł jechać, bo był silny ostrzał artyleryjski ze strony polskiej. No i po jakimś wahaniu postanowiono odłączyć skład i wysłać ich zaledwie lokomotywą do Piły. Tak też się stało i tych chłopców, tych jeńców Polaków wrzucono na węgiel do tak zwanego tendra, czyli do takiego zasobnika węgla przy lokomotywie i ruszyli do Piły. Przy czym jazda ta była bardzo specyficzna, bo maszynista próbował uniknąć ognia polskiego i to dodawał, to zmniejszał prędkość. No i oni wtedy latali na tym węglu w tej z powrotem, ale tak trafili w końcu do Piły. I tam zostali osadzeni w areszcie sądowym. i po kilku tygodniach zostali osądzeni. I ten mój 16-letni wówczas dziadek został osądzony za zdradę stanu. Po niemiecku nazywa się to Hochverrat. No i myślę, że gdyby nie to, że miał 16 lat, to pewnie by dostał karę śmierci. A tak, dostał tylko 8 lat twierdzy. I ta twierdza, czyli ciężkie więzienie, okazała się być obozem nazywanym w dokumentach również obozem koncentracyjnym. To był taki obóz po części jeniecki, po części więzienie w Altdam, czy jak dawniej mówiono w Altdamie koło Szczecina, czyli w dzisiejszym Dąbiu. I tam trafił Aleksander Pietraszak z Erykiem Matewsem i tam siedzieli w niewoli. Nie trwało to długo, dlatego że postanowili uciekać. I udało im się to z pomocą katolickiego księdza, który przemycił jakieś pieniądze dla nich. Częściowo sprzedawali żywność przysyłaną z Polski, ale przede wszystkim jeden z wartowników okazał się być Polakiem z Budzynia, który ich wypytał, kim oni są, zapytał, dowiedział się, że oni znają z oddziału powstańczego jego dwóch braci. No i ten żołnierz nazwiskiem Korek pomógł im uciec. Przebrali się za jeńców rosyjskich i w przebraniu w łachmanach jeńców rosyjskich udało im się wyjść i przejechać mimo kontroli do Berlina. Pojechali do Berlina, żeby nie uciekać wprost do domu. Zgłosili się do siostry Eryka Matewsa i tam zaczekali, aż przyjechała siostra Stanisława, siostra Aleksandra, czyli moja ciotka. Ustalili, że ona wróci do domu i wyśle chłopakom telegram. I tak też się stało. Napisała: ojciec umarł, przyjeżdżajcie. I oni na ten telegram kupili bilety i wrócili koleją do Piły. Ale zanim do tego doszło, zrobili rzecz zupełnie niebywałą, która, muszę powiedzieć, imponuje mi cały czas. Mianowicie, tych dwóch chłopaków, jeden 16, drugi 18 lat, zgłosiło się do punktu werbunkowego tak zwanego Związku Spartakusa, czyli takiej bojówki komunistycznej, która wówczas formowała się w Berlinie. Dlaczego to zrobili? Niesamowite. Poszli, żeby się zaciągnąć i dostać 20 marek żołdu wpisowego, a potem przez kilka dni tam chodzili, żeby dostać 8 marek żołdu, amunicję, i każdy z nich dostał po pistolecie. Jak już nazbierali, to właśnie wtedy wrócili przez Piłę do Wielkopolski. Przy czym ten powrót końcowy, że tak powiem, z Piły do Chodzieży odbył się pieszo. I wiemy, którędy szli: przez Dziębówko, przez Studzieniec, musieli przeprawić się przez Noteć, przeprawiali się w Pław, były roztopy, część rzeki była zlodowaciała, pokryta lodem, ale nurt główny płynął, no i oni musieli przez to przejść, więc jak przeszli na drugą stronę, to potem kilkanaście godzin suszyli się w jakiejś polowej stodole, żeby w nocy wrócić do Chodzieży. Kiedy wrócili do Chodzieży, no to jakoś wieść dotarła do Niemców tamtejszych, że uciekli i że trzeba ich szukać w Chodzieży. I w ten sposób zaaresztowany został Erik Matews, który z kolei z pomocą matki z pierwszego piętra komendantury tymczasowej z tego aresztu uciekł po lince do prania przez okno, ale niestety linka się zerwała i spadł na kratę, która ochrania piwnicę. I w ten sposób bardzo ucierpiał, krwawił, był poszarpany i w zasadzie nie mógł chodzić. No i kiedy to się jemu wydarzyło, mój dziadek postanowił uciekać, zebrał 12 kolegów, przedarł się przez front i trafił z powrotem do Budzynia, do oddziału, który tam stacjonował, i odbył dalszą kampanię razem ze swoim oddziałem w Powstaniu Wielkopolskim, walcząc pod Rynarzewem, pod Łabiszynem. No i w końcu trafił do czwartego, to już był wtedy czwarty pułk strzelców wielkopolskich, późniejszy 58. pułk piechoty. Tutaj muszę dodać jeszcze, że ten Erik Matews, kolega dziadka, czy przyjaciel dziadka, nie mógł chodzić, ale wymógł na swoich kolegach i koledzy, którzy również uciekali za front do powstania, przenieśli go. To też bardzo niezwykłe, że taki młody chłopak, prawda, no ciężko ranny, można powiedzieć, po upadku, po nabiciu się na żelazne sztachety, każe swoim kolegom przenieść się do lazaretu, właśnie do tego szpitala wojskowego w Budzyniu. Także trzech braci, trzy różne historie i na czterech synów moi pradziadkowie oddali do powstania trzech. I to zdeterminowało na pewno ich życie do końca już, bo też z powstania poszli prosto do walki, że tak powiem, z bolszewikami. Byli na wojnie bolszewickiej. Są zresztą zdjęcia. Znalazłem zdjęcie zbiorowe oficerów wykonane w Bobrujsku, gdzie stoi między innymi Kazimierz Pietraszak. Mój dziadek był strzelcem. Za męstwo został awansowany na starszego strzelca. Jego brat był aspirantem oficerskim, potem podporucznikiem. No i jak wrócił z wojny, był już porucznikiem i trafił do rezerwy jako porucznik rezerwy piechoty. Natomiast mój dziadek pozostał w wojsku i w zasadzie po powrocie z wojny bolszewickiej, krótko potem wstąpił do wojska, został zawodowym podoficerem, który w 1924 roku został przeniesiony do Korpusu Ochrony Pogranicza. No i tam pozostał na Wołyniu, był dowódcą strażnicy do 1935 roku, żeby potem trafić do 61. Pułku Piechoty do Bydgoszczy na własną prośbę, a następnie już dwa lata później do 4. Pułku Lotniczego do oddziału stacjonowanego w Bydgoszczy. No i potem była II wojna światowa, przejście z bronią w ręku przez 17 dni do Rumunii, internowanie, a następnie przeprawa, nazwijmy to, przez Jugosławię, przez Split, dalej drogą morską do Marsylii i służba w lotnictwie polskim we Francji, aż do momentu ewakuacji 4. Pułku Lotniczego drogą morską, wielkim takim okrętem transportowym, gigantycznym, Arandora Star, do Wielkiej Brytanii, gdzie służył do 1946 roku w jednostkach lotniczych, w polskich szkołach pilotażu dla polskich pilotów.
A więc tak naprawdę od wczesnych lat młodzieńczych pana krewni uczestniczyli w walce zbrojnej wtedy, kiedy było trzeba.
Tak, i chyba nie mieli żadnych wątpliwości co do tego.
Począwszy od Powstania Wielkopolskiego, czy jeszcze wcześniej pierwsza wojna światowa, prawda? Najstarszy, tak. Kazimierz.
W obcej sprawie, prawda? Mm. Oni nie walczyli w swojej sprawie, ale no, byli zmuszeni do służby, ale jak tylko mogli, to w różny sposób. Jeden, prawda, dezerterował, drugi przyjeżdżał na przepustkę, ale trafiali z powrotem do domu i zostawali w powstaniu.
Później wojna z bolszewikami, później służba w wojsku i Korpus Ochrony Pogranicza. Przeniesienie, więc Wołyń ich nie dotknął, ale byli blisko, prawda?
Byli bardzo blisko.
Również tej rzezi.
Dziadek chciał być przeniesiony, to jest w dokumentach, że na własną prośbę jest przenoszony, ale no, mogę sobie wyobrazić, że gdyby został, był dowódcą odcinka Dermanka. Dokładnie wiemy, między jakimi słupami są i zdjęcia, i zapiski co do tego. W każdym razie, gdyby tam pozostał, to pewnie 17 września zostałby zabity przez Sowietów. A gdyby sam jakoś przetrwał, no to rodzina, która zostałaby na Wołyniu, pewnie byłaby ofiarą rzezi wołyńskiej, bo ta rzeź miała miejsce również w Dermance w sposób niezwykle perfidny, bo wiadomo, że dzień przed rzezią przejechał żołnierz ukraiński przez całą wieś i uspokajał, że w nocy będzie przechodzić oddział i żeby się nie obawiać, no chodziło to tylko o to, na celu miało to tylko tyle, żeby po prostu znieczulić jakoś, powiedzmy, uspokoić ludność polską, czujność uśpić. No a potem wymordować.
Ileż tych niebezpieczeństw po drodze jednej rodziny bo mówimy o sadze jednej rodziny, czy kręgu rodzinnego. Ile tych niebezpieczeństw czyhało na nich? No, później służba w czasie II wojny światowej. A co było po II wojnie światowej, kiedy zaczęła się w Polsce druga okupacja sowiecka?
Ja bardzo chętnie o tym powiem, ale jeśli ojciec pozwoli, to jeszcze mówimy o kręgu rodzinnym,
tak,
i mówimy o krewnych, ale umknęła nam ta rodzina Hamlingów, mhm, prawda? Czyli jest trzech braci, jeden z tych braci żeni się z panną Hamling, która jest siostrą miłosierdzia, pielęgnuje rannych w lazarecie przez siebie założonym.
To jest ten Janek, tak? Ten,
To jest Kazimiera Hamling i jej dwaj bracia, mhm, i ojciec. Aleksy, Czesław i Józef Hamlingowie, którzy też są wyjątkowymi zupełnie powstańcami. Aleksy Hamling miał dwa razy krzyż walecznych, mój stryjeczny dziadek miał trzy razy krzyż walecznych. Aleksy Hamling dostał dwukrotnie krzyż walecznych i Virtuti Militari. Ich matka z domu Stepczyńska, no ja naliczyłem, że było siedmiu powstańców z rodziny Stepczyńskich, z tego sześciu z Budzynia. Więc, prawda, nagle się okazuje trzech Hamlingów plus siostra, czyli cztery osoby, trzech braci Pietraszaków, no i siedmiu, no to chyba w sumie wyszło 14 w tej chwili powstańców czynnie działających z kręgu najbliższej rodziny, prawda? A gdyby poszukać trochę dalej, to by się okazało, że są następni. Więc to bardzo niezwykłe i o Aleksym Hamlingu bardzo chciałbym jeszcze powiedzieć. Pyta ojciec, jak było po wojnie. No więc trzeba jeszcze powiedzieć może o samej wojnie. Prawda? Mój dziadek był w stanie wyjść z Polski, trafić do Rumunii, uciec po cywilnemu jako tak zwany turysta Sikorskiego wraz z grupą swoich towarzyszy broni, przejechać koleją do Splitu, ze Splitu popłynąć statkiem do Marsylii i tam trafić do polskiego lotnictwa, żeby w ostatniej chwili, kiedy Niemcy już bombardowali port, wypłynąć do Anglii. W Anglii był do 1946 roku i jako antykomunista, no, w Korpusie Ochrony Pogranicza nie trudno było o antykomunistów, no bo oni byli wystawieni na wschodniej granicy na cały czas na Sowietów, że tak powiem. No więc myślę, że mój dziadek by pewnie nie wrócił do Polski, gdyby nie babka i trójka dzieci. Ale ten powrót był bardzo dramatyczny. Przypłynął statkiem do Gdyni i kiedy zszedł trapem, to pierwsze, co go spotkało, to było dwóch żołnierzy radzieckich, którzy wyciągnęli rękę po jego Enfielda. Dostał w nagrodę i na pamiątkę od rządu jego królewskiej mości jego broń. No i ta broń została mu natychmiast odebrana. I już nigdy do wojska nie wrócił. Był na lotnisku, z tego co pamiętam, mówił mi, że był na lotnisku, ale jak zobaczył żołnierzy radzieckich i usłyszał język rosyjski, to zrobił w tył zwrot i już nigdy nie wrócił. No i pracował do emerytury jako księgowy. Kazimierzowi o wiele gorzej potoczyły się losy, jeśli można taką gradację zrobić, ale chyba można. Kazimierz był przemysłowcem, był maklerem zbożowym, miał bardzo bogatych teściów, świetnie mu się wiodło. No, ale został postawiony, że tak powiem, w roli burmistrza w granicznym miasteczku Ujście, gdzie zresztą organizował, nawet są zdjęcia bardzo piękne z uroczystości, pomoc dla wojska, mianowicie ten słynny Fundusz Obrony Narodowej, składki, zakup uzbrojenia i darowizna dla wojska. No i Kazimierz 31 sierpnia, doskonale wiedząc, że za chwilę wybuchnie wojna, wiedział to jako kapitan rezerwy, jako burmistrz, w ostatniej chwili zapakował swoją żonę i jedyną córkę do samochodu i z jedną walizką, z tego co wiemy, z jakąś tam biżuterią żony, wyjechał z ujścia i to go w dużym stopniu pewnie uratowało, bo podejrzewam, że krótko po wejściu Niemców jako Polak, patriota, burmistrz, kapitan rezerwy, no pewnie zostałby zabrany jako jakiś zakładnik albo od razu zgładzony. A tymczasem dane mu było wyjechać do Nowego Targu, gdzie jednak został aresztowany przez gestapo. Został aresztowany w grudniu 1940 roku. Są dokumenty. Mówi się, że to jest tak zwana Schutzhaft, to znaczy takie aresztowanie, powiedzmy, zapobiegawcze. Gdzieś tam się pisze, że zasłuchanie obcej radiostacji, ale z kolei w rodzinie wiadomo, że gdzieś tam się komuś pochwalił, jak to powstańcy wielkopolscy gromili w czasie powstania Niemców. No i to wystarczyło, został zadenuncjonowany i trafił na gestapo. I był najpierw w Nowym Targu, potem w Zakopanem, w Tarnowie i został wywieziony do Buchenwaldu. I trafił w styczniu 1941 roku do Buchenwaldu, w którym siedział aż do wyzwolenia, a nawet dłużej, bo zanim mógł wrócić do Polski, to minęły 2 miesiące. I wrócił do zupełnie innej rzeczywistości. Tak naprawdę zarówno przeżycia te okupacyjne czy obozowe, jak i powojenne, no bardzo chyba go zdeprymowały i mam wrażenie, że to już był wtedy inny człowiek. Próbował jako jakiś spółdzielca byłych więźniów politycznych prowadzić w swoim własnym domu w Budzyniu przy rynku numer 13, bardzo okazały wielki dom, należący dzisiaj do gminy. Próbował prowadzić z rodziną jakiś sklep. Jest jedno zdjęcie, no wygląda to żałośnie i oni też wyglądają w tym wszystkim żałośnie. A ponieważ chciał wykształcić jedyną córkę, no to trzeba było sprzedawać różne zasoby i w ten sposób córka mogła skończyć medycynę. I tyle tego było. Życia po wojnie w zasadzie dla nich nie było. Owszem, jako kombatanci pod koniec lat 60., w latach 70. zaczęli się cieszyć jakimiś przywilejami, które były niezwykle istotne dla nich w tamtych czasach, typu, nie wiem, jakieś tam ulgi na kolej czy nie wiem, na tramwaj, prawda, ale niewiele więcej. Więc była to bardzo trudna rzeczywistość dla Polaków i patriotów.
Te przykłady pana rodziny, panie Mikołaju, pokazują, no jak bogatą mamy historię i jak o różnych, powiedziałbym, wydarzeniach, o których możemy przeczytać na kartach podręczników historii, możemy opowiadać przez pryzmat tych, którzy żyli wokół nas, z którymi może mieliśmy okazję się spotkać, albo poprzez choćby pamiątki odnajdywane, jakieś skarby rodzinne, albo w opowieści mamy, taty, dziadka, babci i krewnych. I w zasadzie opowiadając historię rodziny, opowiadamy też historię Polski. Dlaczego w takim razie, powiedzmy to, warto interesować się historią własnej rodziny, przeszłością własnej rodziny, tak jak pan to w pewnym momencie zrobił?
Ja się od dziecka interesowałem historią rodziny. Było to momentami zabawne. Miałem taką przyszywaną babcię, drugą żonę mojego dziadka, która miała też skłonność do takich opowieści genealogicznych. Ślicznie grasejowała, takie R wymawiała. No i ta babcia Gertruda, Rotecka z domu zresztą, opowiadała mi, bo wiesz, bo stryjeczno-stryjeczny dziadek, a tam, prawda, ciotka, a kuzynka taka, a tam jeszcze ktoś. I ja byłem pewnie ostatnim w rodzinie, który się wyłączał. To znaczy ja byłem w stanie jeszcze śledzić te opowieści i jeszcze kodować, kto jest kto. Więc tak naprawdę zawsze się tym interesowałem. Ale dlaczego warto to robić? No właśnie dlatego, że ja uważam, wszyscy jesteśmy skądś, prawda? I to nie z byle kąt. My jesteśmy stąd. to jest nasza ziemia, my tu jesteśmy od pokoleń. Niektórzy mogą wskazać kilka, inni kilkanaście pokoleń, prawda? Jedni wiedzą mało na temat rodziny, drudzy więcej, ale interesować się trzeba, żeby zrozumieć, co my tu robimy. Bo tak jak już to powiedzieliśmy w audycji telewizyjnej, no człowiek sobie rodziców nie wybiera, prawda? Nie wybiera sobie również przodków, ale poniekąd jest odwrotnie, to znaczy oni sobie nas wybierają, a raczej determinują nas w sposób bezpośredni, poprzez geny, poprzez dziedziczenie, ale również poprzez wychowanie. Ja myślę, że my, każdy człowiek, ale my Polacy również, powinniśmy zadawać sobie pytanie, kim jesteśmy i odpowiadać sobie na to poprzez pryzmat własnych przodków. I jest parę rzeczy, które na mnie, powiedzmy, zrobiły wrażenie. Takim wrażeniem było również to, że przeczytałem w relacji obcego człowieka, kolegi mojego dziadka, relacji napisanej w 1958 roku, że mój pradziadek oddał na powstanie wielkopolskie monety srebrne i złote, których miał całe pudełko po cygarach. No więc myślę sobie, że jeśli urzędnik pocztowy XIX-wieczny, czy tam z początku XX wieku, mający żonę i siedmioro dzieci, bez wahania na ołtarzu ojczyzny składa trzech swoich synów i jeszcze w dodatku oszczędności, to to do czegoś zobowiązuje. Ja mam tutaj taki drobiazg, pokażę ojcu. To jest stary wojskowy kompas. Jeden z pierwszych, jakie trafiły do polskiej armii, szwajcarski kompas, nazywa się patent Bezard. I to jest kompas wojskowy mojego dziadka, który towarzyszył mu przez prawie całe życie pewnie, a na pewno od czasów, kiedy trafił do Korpusu Ochrony Pogranicza. I sobie myślę, ten kompas jest pewnego rodzaju takim, powiedzmy, symbolem. Kompasem dla nas powinny być czyny naszych przodków, bo oni po coś te ofiary ponosili. Jedni ofiarę w krwi, inni w wyrzeczeniach, jeszcze inni cierpieli w niewoli, prawda? Wszystko to za polskość i za Polskę. W związku z tym nie jest to taki towar, który łatwo można wyprzedać, prawda? To chodzi o, no, chciałoby się powiedzieć o krew, która nie jest wodą, no i o ziemię. I może to jest dobry moment, żebym przeczytał takie dwa uzasadnienia do nadania Krzyża Walecznych przyznanych Aleksemu Hamlingowi. Dla Kazimierza, który dostał 3 razy Krzyż Walecznych, niestety te decyzje orderowe, odznaczeniowe się nie zachowały, więc nie wiem niestety, za jakie czyny dostał 3 razy Krzyż Walecznych, ale w pierwszej wojnie od Niemców dostał Krzyż Żelazny, a potem dostał 3 razy, prawda, Krzyż Walecznych za powstanie i za wojnę bolszewicką. Dla Aleksego Hamlinga szczęśliwie w Centralnym Archiwum Wojskowym zachowały się te uzasadnienia. Ja bardzo chętnie teraz przeczytam je, bo to są w końcu dokumenty wojskowe, pisane na gorąco, krótko po tych wydarzeniach i tutaj nie ma nic zbytecznego. I czytam pierwsze uzasadnienie, które spisane jest 19 listopada 1920 roku. A brzmi ono tak. Dnia 17 sierpnia 1920 roku pod Mińskiem odznaczył się Aleksy Hamling osobiście odwagą i męstwem. Gdy nieprzyjacielska kawaleria atakowała jego kompanię, uderzył natychmiast do ataku sam na przodzie tak, że dostał się pomiędzy jazdę bolszewicką, zabiwszy kilku, zdobył sam 4 konie. No i tutaj oczywiście odwołam się do tych wszystkich, którzy mają do czynienia z końmi i wiedzą, jak czasami trudno jest konia utrzymać czy uprowadzić, a cóż dopiero złapać. Tutaj mamy młodego podporucznika, który podczas bitwy wdziera się między konnicę bolszewicką, kładzie trupem kilku jeźdźców, po czym łowi w tym ferowarze walki cztery konie i wyprowadza je jako łup wojenny. Prawda? No to sobie wyobraźmy, to jest scena zupełnie filmowa. Ale jest jeszcze drugie uzasadnienie, które brzmi następująco. To chodzi o drugie, to znaczy do drugiego Krzyża Walecznych. Podporucznik Hamling dnia 14 września wysłany z kompanią celem zajęcia wioski Horki i zabezpieczenia prawego skrzydła pułku szedł z przednią strażą w sile jednego plutonu. Przed wioską zauważył luzujący baon nieprzyjacielski przy okopach. Nie namyślając się długo i nie czekając na resztę kompanii, śmiałym atakiem na bagnety rozbił nieprzyjaciela 30 razy silniejszego, liczniejszego, zajmując pozycje nieprzyjacielskie. Przy tej akcji zdobył dwa ciężkie kulomioty, wóz z amunicją i koniem, 140 karabinów ręcznych, 105 jeńców. Tym śmiałym czynem podporucznik Hamling wstrzymał dalsze ataki bolszewików, którzy ponieśli wielkie straty w zabitych. Prawda? Bardzo żołnierski opis, krótki, rzeczowy, dwie takie notatki, prawda? I za każdym wielki czyn bohaterski i za każdym stoi Krzyż Walecznych. No więc, czyż to nie jest zobowiązanie w naszych wygodnych czasach, prawda? Kiedy mamy ciepło, jesteśmy najedzeni, żyjemy wręcz w luksusie, prawda? I teraz tutaj jeden Hamling tak się odznaczył, jego kuzyni stepczyńscy podobnie, prawda? Szwagier, trzy Krzyże Walecznych, no toż to byli herosi, to byli bohaterowie. I to przejmujące jest wtedy, gdy człowiek sobie uświadamia, że to są ludzie, wśród których się wyrosło, prawda? Którzy towarzyszyli nam, no w moim przypadku ja miałem kilkanaście lat, jak jeszcze żyli. No więc gdzie tu daleko szukać? Jeśli powstańców wielkopolskich było pewnie około 120 tysięcy, to się okaże, że u współczesnych, no nie wiem, miliona Wielkopolan są przodkowie powstańcy wielkopolscy. Więc jeśli każdy spojrzy na to, skąd jest i kto za nim stoi, no to wyciągnie dla siebie, myślę, bardzo daleko idące wnioski. I dlatego namawiam, żeby studiować dzieje nawet nieodległej rodziny, ale tej rodziny, która no, jest od nas o dwa pokolenia, trzy pokolenia oddalona, no to już bardzo dużo będziemy wiedzieć o tym, jacy oni byli, kim byli i o co im chodziło. A naprawdę chodziło im o Polskę. No bo jeśli się wydaje do powstania trzech synów, prawda, i skrzynkę monet, czy tam pudło monet, no to chyba nie można mieć wątpliwości, że ci ludzie gotowi byli nieść ofiarę dla Polski bezapelacyjnie zupełnie. I to nie były jednostki. Ja mówię dzisiaj o jednostkach, które są mi bliskie, do których zebrałem jakiś materiał, prawda? Mam zdjęcia, mam relacje, mam tutaj garść odznaczeń, mam jakieś tam legitymacje i tak dalej, i tak dalej. Ale takich chociażby Wielkopolan, o których do tej pory mówiono stosunkowo mało, no to były przecież ponad 100 tysięcy prawdopodobnie. Więc jakże bogate mamy zaplecze we krwi, że tak powiem, wśród własnych przodków i jak bardzo ich czyny nas zobowiązują. I tutaj oczywiście warto jeszcze raz może powiedzieć, że Wielkopolanie, może to się teraz zmienia, ale zazwyczaj jednak słynęli z pewnej sztywności, powściągliwości i chyba bym powiedział nawet takiej rzeczowej skromności. Więc zarówno oni nie mówili o swoim udziale, bo na przykład ja myślę, że ja chyba nigdy nie słyszałem od dziadka o jego udziale w powstaniu. Mowa była o tym, że był w RAF-ie, że był w lotnictwie, prawda, to wiadomo było. Natomiast o powstaniu, no był w powstaniu po prostu, prawda, ale jakoś tak nigdy się nie afiszował, nie hełpił, a tam brał w tym udział, a w tamtym, prawda, i tak dalej. I byli wszyscy skromni i myślę, że można to przenieść na no na wszystkich, to znaczy na Wielkopolan z powstania wielkopolskiego i poniekąd dlatego tak późno to powstanie odkrywamy, bo jednak inne części Polski więcej mówią na temat swojej przeszłości, co nie jest złe, ale w tym wszystkim Wielkopolanie byli tacy troszeczkę wycofani, bym powiedział. I teraz jest, mieliśmy wspaniałe telefony do audycji telewizyjnej, jest jakaś potrzeba młodzieży średniego pokolenia, żeby do tego wracać i stąd te grupy rekonstrukcyjne, stąd takie inicjatywy oddolne, jak chociażby inicjatywa w Chodzieży czy w Budzyniu, prawda, zbieranie biogramów, odznaczanie grobów powstańczych i tak dalej.
I za chwilę właśnie będziemy chcieli oddać głos naszym słuchaczom, ale jeszcze jedno pytanie. No co daje genealogia, historia rodzinna, właśnie sobie powiedzieliśmy. Jak ona się przekłada też na ciekawość, że historia Polski to jest nasza historia, tak? Tak? Że to nie jest historia jakiegoś obcego tworu, jakiegoś bytu abstrakcyjnego, tylko to jest nasza rzeczywista historia, pana, moja,
naszych rodaków.
Tak? Wspólnoty narodowej także.
Absolutnie.
Co też pokazuje tę więź, która absolutnie może przekroczyć współczesne spory polityczne i tak dalej.
Powinna nawet, tak może należałoby powiedzieć, bo to jest to, co nas łączy, to jest nasze wspólne dziedzictwo. I użyłem tego porównania, że no, co nas może połączyć z jakimś, prawda, nie wiem, przeciwnikiem politycznym, może kimś, kto ma inny punkt widzenia, styl życia i tak dalej. No na przykład to, że nasi dziadowie czy nasi pradziadowie stawali ramię w ramię na tym samym froncie, czy właśnie wojny bolszewickiej, czy w drugiej wojnie, czy w powstaniu.
A jak szukać informacji o przodkach, jeżeli ktoś zostałby pociągnięty tą sagą powstańczą i chciałby po jakiś taki poszczególne kroki usłyszeć? No dobrze, ja też bym chętnie dowiedział się czegoś o mojej rodzinie. Dziadka poznałem troszeczkę, za wiele nie wiem o rodzinie i teraz co mam zrobić, gdzie pójść, jak szukać, jeżeli ktoś byłby pociągnięty, a zachęcamy do tego, jak to zrobić?
No, mój drugi dziadek mówił w takich sytuacjach ganz einfach. To znaczy całkiem prosto. Żyjemy w tych czasach, gdzie dostęp do informacji jest stosunkowo prosty. Przede wszystkim trzeba wpisać w Google, prawda? Ale są na przykład towarzystwa genealogiczne. Ja sam jestem członkiem, założycielem. W towarzystwie jest nas jeszcze trzech. Członkiem, założycielem pierwszego towarzystwa genealogiczno-heraldycznego, które po wojnie powstało w Polsce. To jest towarzystwo w Poznaniu. Jest na przykład towarzystwo genealogiczne Gniazdo, ale takich towarzystw jest bardzo wiele w całej Polsce. I no, jeśli ktoś chciałby trafić do ludzi, którzy już zęby na tym zjedli, to najprościej zwrócić się do takiego towarzystwa, zapisać się, podpytać członków, kolegów, jak działać. Z doświadczenia wiem, że niezwykle przyjaźni są archiwiści. Czy to w archiwach państwowych, czy to właśnie w archiwum wojskowym. Najprościej oczywiście sięgnąć do aktów, czy akt, chciałoby się powiedzieć, lepiej stanu cywilnego, które na 100 lat są przechowywane w urzędach stanu cywilnego. Natomiast później, czyli wcześniej w dziejach, to są zasoby archiwów kościelnych, czyli metryki, księgi chrztów, komunii i, przepraszam, ślubów i zgonów, czy też pogrzebów, no i urzędy stanu cywilnego. To nie jest wcale takie skomplikowane. Jak człowiek ma szczęście, to jest w stanie spotkać jakiegoś krewnego, czy powinowatego, który już bardzo wiele pracy za niego wykonał. I w tych czasach, jak się trochę więcej wie, to odkryć można właśnie kogoś, kto interesuje się tą samą rodziną albo powinowatą rodziną i z tego z łatwością można uzyskać jakieś informacje. Są te słowniki jeszcze też, prawda? Powstają słowniki. Teraz to jest między innymi ta wielka akcja w Chodzieży pani Doroty Marciniak, słownika biograficznego powstańców.
Bardzo dziękuję. Pan Mikołaj Pietraszak-Dmowski, saga powstańcza, wielkopolska saga powstańcza, temat dzisiejszego naszego spotkania. O sagach rodzinnych mówimy. Zapraszam Państwa do rozmów, do opowiedzenia może pewnie pokrótce bardziej niż szczegółowo, ale swojej sagi rodzinnej, zwłaszcza jeśli ma związek z powstaniem wielkopolskim, od którego wyszliśmy, opowiadając dzieje rodziny pana Mikołaja. A także, jeżeli mają Państwo jakieś pytania, propozycje, tudzież no, chcieliby jakiejś inspiracji od pana Mikołaja, a będzie w stanie je dać, to zapraszamy. 655 23 55, numer dla słuchaczy z Polski Północnej, 655 23 56 południa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200, zagranica 48 56 655 23 33 oraz 655 23 66. Jest 22:32, za chwilę będziemy odbierać Państwa telefony. Radio Maryja, proszę. Halo? Prosimy. Niestety nie słyszy nas tam ktoś, a szkoda, bo odebrał telefon. Proszę Państwa, jeżeli już dodzwonimy się do radia, prosimy o wyciszenie i od razu możemy ze sobą rozmawiać. Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja się nazywam Urszula F. z diecezji sandomierskiej. Mam takie pytanie ogólniejsze. Czy pan, szanowny pan, witam ojca Dariusza i gościa i mam pytanie do pana. Czy ma pan jakąś hipotezę albo może odpowiedź na takie pytanie, które mnie nurtuje, a nie mam odpowiedzi? Powstanie wielkopolskie było sukcesem, a większość powstań polskich była, kończyła się klęską. Co by pan mi na to mógł powiedzieć? Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję pani Urszulo. Szczęść Boże.
Tak, no więc o ile ja wiem, podkreślam, nie jestem historykiem powstania wielkopolskiego, nie jestem historykiem, jestem amatorem, ale o ile ja wiem, to było więcej zwycięskich powstań narodowych. Natomiast mam swoją własną opinię na temat tego, dlaczego ono się powiodło. O ile ja potrafię to sobie wytłumaczyć, to myślę, że to był szczęśliwy splot wielu okoliczności. Przede wszystkim jednak to było powstanie, które zrobili Polacy z zaboru pruskiego. A jak wiadomo, był to bardzo specyficzny zabór. Myślę, że po prostu oni byli bardzo zorganizowani. Że jednak wielosetletnie sąsiedztwo niemieckie, bo przecież nie same zabory, ale również 600 lat wcześniej, promieniujące z zachodu, tudzież życie w tak nowoczesnym państwie, jakim były Prusy, bardzo wychowało tych Polaków. To po pierwsze. Po drugie, w wielu przypadkach, znowu nie potrafię tego jakoś, prawda, syntetyzować, ale z tego, co czytam w odniesieniu do rodziny, czy w odniesieniu do tych kręgów, które mnie interesują, to byli to kombatanci, weterani I wojny światowej i znowu żołnierze, podoficerowie i oficerowie armii pruskiej, fantastycznie wyszkolonej, zdyscyplinowanej armii. Są znane przypadki, że żołnierze podczas powstania, słyszałem o takich rzeczach, wręcz posługiwali się niemiecką komendą, bo w końcu przez kilka lat byli na wojnie, ale właśnie mnóstwo rzeczy wynieśli z armii pruskiej. Wreszcie myślę, że okoliczności oczywiście były też sprzyjające i ten zamęt w Niemczech i to, że po prostu w odpowiednim momencie Polacy, Wielkopolanie, zrobili powstanie i zdążyli doprowadzić do końca, do zwycięstwa, zanim mogła nastąpić jakaś riposta ze strony Niemiec i Niemców. Więc to jest taka moja prywatna, że tak powiem, teoria, czyli przede wszystkim czynnik ludzki. Po pierwsze etos wielkopolski, organizacja, praca, prawda, jakieś skupienie na zadaniu, bardzo celowe, pragmatyczne myślenie. Z drugiej strony doskonałe wzorce i nawyki wyniesione z armii pruskiej. To ja bym tak na swoje, że tak powiem, potrzeby to wytłumaczył, ale zastrzegam się, są historycy powstania, którzy są wybitnymi specjalistami, mogą mieć inną teorię.
Tak, dzisiaj nie rozmawiamy z punktu widzenia historyczności, faktów historycznych, ale z punktu widzenia opowieści rodzinnych.
Tak.
O choćby powstaniu wielkopolskim, ale także o swoich przodkach, a jak mówiliśmy w telewizji Trwam, pan Mikołaj dotarł choćby do tego, że krewni nieśli trumnę Stefana Batorego.
Mój bezpośredni przodek w linii prostej, Wojciech Ręczajski, Herburogala, senator i kasztelan warszawski, wnosił jako jeden, chyba jeśli dobrze pamiętam, z 8 kasztelanów na swoich barkach trumnę Stefana Batorego do katedry wawelskiej. No, można być, prawda, szczęśliwcem, który to wie i który ma jakąś furtkę genealogiczną, którą potrafi tak daleko doprowadzić, ale przecież to nie w tym rzecz, jak dawno, tylko co, prawda, bo liczą się nawet najbliżsi przodkowie, jeśli mają zasługi, prawda, bo to cały czas o tym mówimy, że nieważne, kto to był. tylko co zrobił, prawda? Nie pytaj, co Polska może zrobić dla ciebie, tylko zastanów się, co ty możesz zrobić dla Polski. I w różnych etapach historii różni ludzie na różnych miejscach, różnych klas społecznych, różnych pokoleń robili to, co mogli albo nie robili. Ale oczywiście interesują nas ci, którzy robili, którym się chciało, którzy się starali. Ale myślę właśnie, że to jest bardzo motywujące.
Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Już antena?
Tak, tak, słuchamy, kto mówi.
Mój Panie, nie będzie pochwalony Jezus Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Drogi Ojcze, teraz troszeczkę byłem włączony, bo czekałem też na połączenie. Chciałem tylko powiedzieć, że to nie wybrzmiało jeszcze, jeżeli Pan Mikołaj jeszcze jest z Wami.
Jest, tak.
Że z tego, co ja wiem, to ten Pan, myślę, że warto to powiedzieć i powiem to publicznie, bo on tego nie powie o sobie, jest bardzo skromny i to jest najgorsze w tym wszystkim, a czasami mógłby się pochwalić. To jest człowiek, który sprowadził ciało prezydenta Rzeczypospolitej do Polski i zorganizował jego pogrzeb. To jest wielki człowiek, naprawdę.
Ach, nie, nie,
ten Pan,
bardzo...
który jest w studio, to jest naprawdę niesamowity facet i po prostu chylę czoła. Dziękuję za tę audycję, za to wszystko, co się tutaj dzieje, co słyszę. Przepraszam za tak emocjonalnie, ale wiem, bo Pan Mikołaj tego nie powie.
Dziękuję w takim razie i oddaję głos Panu Mikołaj.
Nie, to krępujące oczywiście, bo dzisiaj mamy mówić o innych, a nie o sobie. To prawda, miałem zaszczyt pochować prezydenta Edwarda Raczyńskiego jako członek zarządu fundacji. No, muszę powiedzieć, że już 6 osób z rodziny Raczyńskich mogłem pochować w Rogalinie, w tym przede wszystkim prezydenta Edwarda Raczyńskiego, ostatniego z rodu Raczyńskich z Rogalina, no i jego zięcia, rotmistrza Ryszarda Dębińskiego, kombatanta II wojny światowej i przede wszystkim prezesa Instytutu Polskiego w Londynie, z którym wielka przyjaźń mnie łączyła. Także rzeczywiście pewien uczynek dla wielkich Polaków zmarłych należy do, że tak powiem, do całości, prawda? Jesteśmy im to winni, ale myślę, że nie należy mówić o sobie, tylko raczej o czynach i o innych.
Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Można tutaj zabrać głos?
Tak, jest Pan na antenie, trzeba tam wyciszyć radio i słuchamy.
Ja chciałbym tu zabrać głos w sprawie tego, co Pan opowiada o powstaniu. To jest bardzo ciekawe, bo sam się tym zająłem. I akurat moja rodzina z Chodzieży pochodzi. Tak, chętnie bym z Panem podyskutował poza anteną, żeby się czegoś dowiedzieć, bo niby te archiwa są dostępne, dużo idzie znaleźć, ale są często właśnie dziury. No jednak przez Polskę przetoczyło się kilka wojen, tak, i to dużo rzeczy poginęło. Także chciałbym, żeby... Bo moi dziadkowie też brali udział w powstaniu. Dziadek niestety nie dożył do moich urodzin, bo w 40 roku panowie w blaszanych kapeluszach z takiej jednej armii mu pomogli przenieść się na drugi świat. Także nie miałem ani jednego, ani drugiego dziadka szansy poznać, bo obydwoje zginęli w czasie II wojny światowej, a też brali udział w powstaniach. Także cieszę się, że jest taka audycja. Wielu ludzi teraz stara się odnaleźć przodków, jakieś stołki to modli. Dziękuję, przyłączam się na odbiór.
Dziękuję, Panie Piotrze. Z Bogiem.
Jeśli mogę się odnieść do tego telefonu, no tak się niestety składa, że bardzo wielu wielkich Polaków jest na cmentarzach, prawda? To jest bardzo smutne, bo i Katyń, i Powstanie Warszawskie, i w ogóle nasza historia powoduje, że no nie ośmielę się powiedzieć, że wszyscy najlepsi synowie, ale że ci dobrzy synowie właśnie idą w pierwszej linii i giną. Ale odnosząc się do tego, co Pan powiedział, muszę Pana uspokoić. Osobiście znam w Chodzieży panią Dorotę Marciniak, która jest osobą niezwykle zasłużoną. Wiem, że jest bardzo skromna i jeśli teraz tego słucha, to pewnie czuje się zażenowana, ale ja mam śmiałość i też obowiązek, żeby powiedzieć o wielkiej robocie, jaką robi, bo wydobywa tych bohaterów z zapomnienia. I jeśli urodzonych w Chodzieży powstańców wielkopolskich było 17, prawda, a w słowniku będzie 230 powstańców, którzy się przewinęli, bądź pochodzili z okolicy, albo jeśli nie pochodzili z okolicy, to jako powstańcy potem związali się z Chodzieżą, no to jest jednak bardzo sporo i myślę, że jeśli w tym roku zostanie wydana książka, słownik biograficzny powstańców wielkopolskich z Chodzieży, tak w skrócie to roboczo nazywam, to będzie można się wiele dowiedzieć, ale myślę również, i to jest moim wielkim marzeniem, że dojdzie do spotkania przy okazji tej tak zwanej promocji, tego publicznego przedstawienia książki, dojdzie do spotkania potomków osób wymienionych w tej książce. I to będzie niezwykłe, bo nagle może w jednym miejscu spotka się, no nie wiem, kilkaset osób, których dziadkowie i pradziadkowie stawali w jednej linii. I myślę, że to też otworzy archiwa, że wówczas ludzie sobie przypomną, że gdzieś w szufladzie, że gdzieś w, nie wiem, w skrzyni albo na ścianie coś wisi i że może to być ważne. I myślę, że ta książka będzie mieć drugie wydanie, bo to będzie konieczność po prostu, bo nagle okaże się, że my co prawda wiele wiemy, że pani Marciniak bardzo wiele zebrała, że każdy jej tam dostarczył jakieś materiały, ale że tego jest wszędzie więcej jeszcze. Więc proszę nie tracić nadziei, tutaj wlewam otuchę, że naprawdę różnie to bywa i trochę tak jak to się mówi o myśliwych, że na dobrego myśliwego zwierzyna wychodzi sama, to muszę powiedzieć, że no jak się człowiek stara albo co najmniej chce, to różne zdarzają się niezwykłe historie i nagle spływają dokumenty, o których istnieniu człowiek zupełnie nie miał pojęcia. I dlatego no myślę, że wiele rzeczy jeszcze ujrzy światło dzienne. Jest to Centralne Archiwum Wojskowe, ono się w tej chwili od paru miesięcy chyba nazywa inaczej. W każdym razie tam są dokumenty, z których korzysta pani Marciniak, która bardzo skrupulatnie wszystko weryfikuje i to też jest wielka wartość tej pracy. To w końcu jest praca amatorska, nie naukowa, ale ona jest oparta na źródłach. I wszystko jest weryfikowane. Sam tego doświadczyłem, bo robiłem przypisy do biogramu dziadka, gdzie podawałem dokładne dane odnoszące się do poszczególnych odznaczeń, do poszczególnych faktów itd., itd. Więc okaże się, że w Centralnym Archiwum Wojskowym jest dużo dokumentów dotyczących starań, na przykład o medal czy o Krzyż Niepodległości, gdzie starający się, ubiegający się o to wysokie odznaczenie, pisali relacje, przedstawiali świadków. No i myślę, że zasób jest olbrzymi w sumie, że trzeba to tylko wydobyć, trzeba chcieć po prostu. I no cóż, pan powiedział, że to się staje modne. Ja myślę, że dobrze. I w zasadzie można tylko się zastanawiać, dlaczego tak późno. Można sobie też chyba spróbować odpowiedzieć na to pytanie. No po prostu dlatego, że przez całą komunę o pewnych rzeczach się nie mówiło, bo ludzie byli zajęci czymś innym, bo byli stłamszeni przez życie, bo się wreszcie bali. Natomiast w wolnej Polsce można o tym mówić. Pewne narzędzia to ułatwiają, jak chociażby internet, wolność słowa, prawda? To, że dzisiaj możemy na ten temat w zasięgu ogólnopolskim rozmawiać, to też jest wielkie osiągnięcie. Co jeszcze? Nie wiem, urwał mi się wątek w tej chwili.
To odbierzemy kolejny telefon, proszę. Halo?
Nie wiem, urwał mi się wątek w tej chwili.
No bardzo proszę, żeby wyłączać radio. Proszę, Radio Maryja.
Halo?
Słuchamy.
Halo, halo.
Słyszymy panią.
Serdecznie. Bożena z Poznania. Ja chciałabym dorzucić kamyczek do ogródka. Mianowicie mój tato był powstańcem bodaj najmłodszym na odcinku Krobia z Duny i to przynależało chyba do frontu Rawicz. I powiem tak pokrótce, że mój pradziadek był powstańcem styczniowym, dziadek był również powstańcem wielkopolskim i mój tato też, jako właśnie ten najmłodszy, bo miał 8,5 roku. I wydawałoby się, że to śmieszne, a to jednak nie było śmieszne, ponieważ rozmawiałam, nie tylko tato mi opowiadał różne zdarzenia, kiedy już tak trochę podrosłam, ale spotkałam dowódcę jego, porucznika Mariana Koniecznego, który był dowódcą właśnie tego odcinka, tego frontu. I on przywiózł, właśnie odwiedził tatę, przywiózł książkę, w której był cały rozdział poświęcony właśnie mojemu tacie, małemu powstańcowi w mundurze, w hełmie, z ogromnym karabinem, który był prawie taki duży jak on. Mianowicie jego rola polegała na tym, że znosił w koszach, przekradał się na sam front, wchodził na linię ostrzału i nie wybuchy, nie wypały granatów zbierał do kosza. I powstańcy w ogóle nie mieli granatów, przynajmniej w początkach, a on im całe kosze ciągnął, czołgał się i ciągnął te kosze z tymi granatami, z tymi niewybuchami niemieckimi. Poza tym podprowadzał ich do różnych punktów takiej policji, tamtej, nie wiem jak oni się nazywali wtedy, w każdym razie do takich właśnie punktów, gdzie on jako dziecko wchodził, mówił świetnie po niemiecku, wchodził i zagadywał, a w tym czasie powstańcy otaczali ten cały punkt i aresztowali Niemców i zdobywali broń. I zawsze wysyłali jego właśnie jako dziecko, które każdorazowo udawało się. Dziadka natomiast mojego i babcie zaaresztowano, ponieważ mieszkali w Borownicy, wiosce zupełnie właściwie obsadzonej przez Niemców. Natomiast samych gospodarstw niemieckich, tylko jedyne gospodarstwo to było polskie i oni bardzo nie cierpieli właśnie tych Polaków, moich dziadków. I w pierwszym dniu powstania, kiedy wybuchło, zaaresztowano dziadka i babcię. Dziadek dostał wyrok śmierci, aczkolwiek pewno jego odbito. Natomiast babcia z starszą siostrą była osadzona w więzieniu. No, a małego chcieli też pochwycić, niemniej udało mu się, zmyślny musiał być ten mój tato. No i zbiegł im. I przechował się najtrudniejszy moment, przechował się w ten pierwszy dzień, pierwszą noc, właśnie u sąsiadów, gdzie było dowództwo. W piwnicy zakopał się w ziemniakach i nakrył wanną. I wszystko słyszał i doniósł wtedy, uciekł rano i doniósł o wszystkim powstańcom. Także powiem, że naprawdę miał mały smyk, ale rzeczywiście swoją misję wypełnił. No i tak, takie właśnie to. Aha, i chciałabym właśnie dołożyć, jak to się przekłada na nasze dzieci. Mój syn, przynajmniej jeden z moich dzieci, uległ takiej manierze 90-tych lat, że prawda, jesteśmy Europejczykami, a co tam Polska, martyrologia i tak dalej. I ja jemu opowiedziałam, mówię, jak to by nie wstyd. Pradziadek powstaniec styczniowy, dziadek powstaniec wielkopolski, tato, twój pradziadek, twój prapradziadek, dziadek i tak dalej. I my z takiej rodziny, z takich korzeni pochodzicie i jemu opowiedziałam. To jest taki patriota ten mój syn, że tak się cieszę, że jak właśnie chciałam to opowiedzieć państwu, żeby właśnie dostarczyć dowodu, jak to się przekłada na młodszych, kiedy sięgną do korzeni, kiedy jego właśnie w korzeniach przodkowie dowiedzie się, że właśnie oni mają udział, że oni kochali ojczyznę, miłowali, że właśnie oddawali swoje życie, czy oddali, czy nie, ale w każdym razie z takim zamiarem nie szczędzili go trudu i życia. No i to wszystko.
Dziękujemy.
Bardzo miły telefon i to kolejny dowód na to właśnie, że Polskę ma się we krwi, prawda? To się dziedziczy po prostu i no, teraz się mówi, prawda, że kolejne pokolenie AK, prawda, i tak dalej. No pewne wzorce jednak są i oprócz wzorców takich wyniesionych w wychowaniu, na pewno są też pewne skłonności. Ja myślę, że Polacy są narodem wolności, narodem zrywu, są patriotami i że to się jednak będzie pogłębiać. To jest już efekt chyba kuli śniegowej i tego będzie coraz więcej. Natomiast jeszcze wracając do tego, co ten pan o jeden telefon wcześniej powiedział, że to teraz staje się modne i tak dalej. Więc chciałbym powiedzieć o bardzo niezwykłym przeżyciu, które miałem 10 lat temu. Byłem zaproszony do Ameryki, do Chicago, na 3-dniowy zjazd Polskiego Towarzystwa Genealogicznego w Ameryce. I tam byłem poproszony, żeby zrobić parę prelekcji na temat właśnie poszukiwań genealogicznych, na tematy takie trochę kulturalne, historii, kultury, sztuki. Miałem też wykład i takie seminarium na temat polskich nazwisk. No i na końcu, oprócz takich grup właśnie seminaryjnych, był wykład dla dużej sali. O ile dobrze pamiętam, to było jakieś 140 osób. I na tej sali siedziały same polskie twarze. Patrzyli na mnie różni Polacy. Widać było typy góralskie, jakieś tam, nie wiem, podlaskie, prawda? Na ile jeszcze dzisiaj można pewne typy urody dla naszego kraju wyodrębnić? Nikt z nich nie mówił po polsku. I to było wstrząsające dla mnie. To byli prawnucy czy prawnukowie i wnukowie emigrantów i głód tych ludzi, którzy po prostu patrzyli na mnie jak na jakiegoś proroka, żebym tylko im powiedział, jak można coś zdobyć, czy to tak mogło być, czy takie nazwisko występuje, a czy to prawda, że to oznacza i tak dalej. Potrzeba tych ludzi znalezienia swoich korzeni była dojmująca. To podziałało, ja tego do końca życia nie zapomnę. I to byli Polacy z Ameryki, którzy już tam często zrobili karierę, prawda? Wiemy, jednym z najpopularniejszych polskich nazwisk jest nazwisko Nowak. Mnie w Chicago jeden z panów powiedział, że on pochodzi z tych Nowaków i miał na myśli Nowaków zasłużonych dla Polonii amerykańskiej w Chicago. W każdym razie w pewnym momencie, jak człowiek się upora z jakimiś elementarnymi swoimi potrzebami, to zadaję sobie pytanie, kim jest i poszukiwanie genealogiczne, czy w ogóle historia rodzinna, poszukiwanie przodków, a jak się ich zna, to próba dowiedzenia się czegoś więcej, czy zrozumienia wreszcie, bo na pewne fakty, które się zna już wcześniej, człowiek dojrzały patrzy inaczej, zaczyna je inaczej rozumieć. No po prostu jest chyba wpisana w nas.
22:59. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę księdza, ja chciałam przekazać jakieś informacje w sprawie właśnie też uczestnictwa w czasie II wojny światowej mojego taty. Ja po ponad 70 latach jako córka uzyskałam dokument, jestem bardzo z niego dumna, ponieważ mój ojciec walczył w 6. Batalionie Pontonowo-Mostowym i jest taki dokument, akt czelnicki. Oni, ci żołnierze, gdzie mój tato walczył, pierwsi dotarli i pierwsi na terenach tutaj zachodnich byli słup graniczny. To było w miejscowości Czelin koło Cedyni. I ja po prostu jako córka, tato opowiadał, bo był wielkim patriotą, w takim duchu byliśmy wychowani. I tato opowiadał, że był ranny, tylko ja nie wiedziałam. Ja po prostu w ubiegłym roku przez przypadek dokument ten uzyskałam. Posiadam ten dokument. Mój tato w tym dokumencie jest wymieniony. Jest tam wymienionych 10 żołnierzy zabitych i 35 żołnierzy rannych i w tym jest wymieniony mój tato. A z kolei mój dziadek z I wojny światowej też wrócił ranny w nogę i był też kaleką do końca życia. No tak to wyglądało i po prostu w takim duchu byliśmy wychowani w domu i po prostu ta historia jest piękna i wspaniała. No mogłabym kogoś też tą historią ewentualnie gdzieś to przekazać, bo tak w sumie to tak zostałam z tym sama. No i tylko tyle wiem. Ten dokument, bo tam w Czelinie powstało potężne muzeum. Tam po prostu jak żołnierze ten słup, powiedzmy, graniczny wyciosali z drzewa w lesie, pomalowali go na biało-czerwono i pod osłoną nocy wybili ten słup graniczny na Odrze, wyznaczając tereny tutaj, granice na terenach zachodnich. I powiedzmy w ten sposób, że przybili godło polskie, napisali 475 kilometrów do Warszawy, 45 do Berlina. No i słup ten graniczny długo, powiedzmy, został bardzo szybko, ponieważ tam bardzo duże bombardowania były. No i został szybko przez Niemców namierzony i został zbombardowany. Jednakże została pod tym słupem do ziemi zakopana butelka i po wojnie ta butelka została odnaleziona. Ona znajduje się w archiwach państwowych w tej chwili w Warszawie. No i tyle chciałam powiedzieć, tak tylko pokrótce, bo to jest duża, duża też bardzo historia.
Dziękujemy uprzejmie. Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pan Mikołaj?
No ja już bardzo dużo dzisiaj gadam, chętnie słucham innych.
To odbieramy kolejny telefon. Halo, halo.
Halo, Radio Maryja?
Tak, prosimy.
Ja chciałem prosić do audycji.
Jest pan na antenie, proszę radio wyciszyć.
No, ja radio zaraz.
Tak, prosimy.
Halo?
Słuchamy.
Ja witam serdecznie ojca.
Witam.
Dariusza i gościa. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja, moje imię jest Feliusz, jestem z Wrocławia. Ja nie jestem ani historykiem, ani też nie pochodzę z poznańskiego, ale tak mnie coś z literatury wiem, że powstanie zostało wygrane to jedno, bo jeszcze śląskie było tam wygrane częściowo te powstanie, ale zdecydowanie było wygrane poznańskie powstanie. Złożyły się na to warunki takie, że przecież poznaniacy to patrioci są i oni wprawdzie żyli w tym prusackim państwie nowoczesnym, jak pan powiedział, ale to był, Polacy stanowili drugiej kategorii wobec Niemców, prawda? Niemcy Polaków nie traktowali tak jak rdzennych Niemców. I to była taka zadra między nami, prawda? Między Polakami a Niemcami. Poza tym nasze zachodnie społeczeństwo poznańskie dobrze zorganizowane zawsze było i zawsze poznańskie świeciło nam przykładem gospodarczym. To, prawda, my wiemy, to z tego jesteśmy dumni. A ja chciałem teraz, jeżeli pozwoli ojciec, to chciałem powiedzieć coś trochę także z antypodów, bo tu poznańska, ja jestem z Wołynia. No i jest mowa o tym, że rodziny, jaki jest etos rodzin, prawda, polskich, no, że jakie znaczenie, prawda, znaczenie rodzin szczególne, bo tam oni byli uciskani przez Prusaków. Myśmy byli uciskani przez carski, bo ja już nie mówię o Sowietach, bo to już później, ale moi dziadowie, moi rodzice byli w zaborze carskim, gdzie Polaków tam u nas na przykład na Wołyniu było w stosunku 1 do 5, jeżeli chodzi o populację, prawda, Ukraińców. Ukraińcy to prawosławni, Polacy katolicy. I teraz był wysiłek wielki, był carski, żeby ta większość ukraińska wchłonęła Polaków pod względem przede wszystkim religijnym, żebyśmy przeszli wszyscy na prawosławie. Dlatego tam były posady wszystkie państwowe zastrzeżone tylko dla tych, którzy przejdą na prawosławie. Polacy na to nie poszli. Natomiast korzystali tylko dla tych funkcjach, na przykład Radziwiła, czy u innych tych wielkich posiadaczy ziemskich, gajowymi byli, czy tam jakimiś urzędnikami, ale oni tamci to traktowali Polaków na równi, nawet preferowali Polaków. No i chciałem po tym wreszcie dojść do tego, że nasze rodziny na Wołyniu, wołyńskie rodziny polskie, to tak samo jak na zachodzie, na Śląsku, czy w Prusach, były ciemiężone przez zaborcę. Carski zaborca był okrutny. A my jeszcze mieliśmy w dodatku, prawda, Ukraińców. I mimo wszystko te nasze rodziny zachowały swoją tożsamość i swój etos taki polityczny, narodowy. Przecież najwięcej patriotów i wszystkich luminarzy naszej literatury czy sztuki to z Kresu pochodzi, prawda? Mimo tego ucisku. Może ten ucisk rodził właśnie tą tęsknotę za polskością. I dlatego też dobrze jest pamiętać o tym, że myśmy byli na tych ziemiach. Tam, nas stamtąd wypędzili krwawo. No, ja na przykład bardzo strasznie, bo straciłem całą rodzinę. Ja tylko jeden uczyłem w całej wsi. No, ale myśmy tam byli, trwali przez wiele lat i wnieśli tam cywilizację, bo gdyby tam nie było naszej polskiej cywilizacji, nawet i Żydzi też oni wnieśli cywilizację, bo dlatego, że naród ukraiński, owszem, naród to jest bratni nasz, tylko prymitywny bardzo jeszcze. On się dopiero rozwija, on w Polsce nabywał tożsamości. I to dzięki polskim liberalnym stosunkom oni właśnie tu wykształcili swoje tożsamość narodową, bo były szkoły ukraińskojęzyczne przed wojną. Moja żona chodziła do szkoły ukraińskojęzycznej do czwartej klasy łącznie. No i w ten sposób myślę, gdyby nie polski, ale sięgając dalej historię tam na wschodzie, to trzeba przyznać, że gdyby nie polska armia, nie polski parasol, to dzisiaj nie byłoby tych pięknych cerkwi błyszczących złotem na Ukrainie, tylko minarety. Bo przecież oni by ulegli muzułmanom, Turkom i Tatarom.
Tylko dzisiaj mówimy bardziej o sagach rodzinnych, aniżeli takich ogólnych, powiedzmy, geopolitycznych rozważaniach danych terenów, powiedzmy, pochodzenia, kultury i tak dalej. To są jakby kolejne układanki w tej naszej opowieści, ale skupmy się może właśnie na takich losach jednostek, przez które możemy opowiedzieć także przynajmniej część historii naszej narodowej wspólnoty. Proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Roman z Wrocławia.
Prosimy.
Tak, można powiedzieć, już teraz można.
Tak, tak, oczywiście.
Chciałem właśnie powiedzieć, że mój dziadek brał udział, właśnie był powstańcem wielkopolskim, mój wujek również, a dziadek również brał udział, był dowódcą batalionu, szedł właśnie w wojnie, brał udział w wojnie w 20 roku. No i teraz jest pochowany w Poznaniu na cmentarzu na Jeżycach. No i jestem z dziadka bardzo dumny, muszę powiedzieć, i wydaje mi się, że również i troszeczkę może odziedziczyłem tego patriotyzmu wielkiego po dziadku, ponieważ biorę udział we wszystkich manifestacjach patriotycznych od dawien dawna, nigdy nie należałem do żadnej partii i tak dalej. I także no, chciałem się właśnie tak króciutko podzielić z Państwem moim przodkiem. To serdecznie dziękuję i Bóg zapłać.
Dziękujemy, Bóg zapłać. Proszę.
Czy mogę jeszcze wspomnieć? Proszę. Bardzo mnie ujęło to, co pan powiedział, że podzielić się dziadkiem, prawda? Myślę, że powinniśmy się dzielić naszymi dziadkami, naszymi przodkami, bo wtedy będziemy sobie bliżsi. Bo znając Polskę i jej dzieje, i umiejąc umieścić w nich, w czasie i przestrzeni naszych wspólnych przodków albo naszych przodków, znajdziemy jakąś nić porozumienia między nami, bo nagle właśnie okaże się, że pana dziadek służył w powstaniu, mój dziadek służył w powstaniu i to w ten sposób buduje się wspólnotę narodową. Ona jest tak ważna, bo w końcu no jesteśmy na siebie skazani, że tak powiem. Musimy znaleźć jakiś modus vivendi.
Bardzo proszę. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ksiądz Piotr Litwin.
Cześć Piotr.
Może wytłumaczę najpierw to cześć Piotr. Z Mikołajem chodziliśmy do jednej klasy w szkole podstawowej.
Tak.
Także jestem mu wdzięczny, że miałem okazję poznać rodzinę prezydenta Raczyńskiego. córki, jego krewnych, także uczestniczyć w pogrzebie pana Dębińskiego. Ale nie o tym chciałem mówić. Chciałem powiedzieć o tym, że w małych miejscowościach, takich jak ta, w której jestem proboszczem, to są Tomice koło Poznania między Bukiem a Stęszewem, ta pamięć o swoich przodkach, a zwłaszcza o powstańcach wielkopolskich, jest kultywowana. Na naszym małym cmentarzyku, gdzie jest niespełna 200 grobów, 23 są groby powstańców wielkopolskich. Przed kilkoma laty taki tam postawiliśmy pomnik ku czci naszych powstańców parafialnych. Chciałem też pochwalić panią Grażynę Sielicką, nauczycielkę ze szkoły w Jeziorkach, która opracowała życiorysy powstańców wielkopolskich dwóch parafii, Tomickiej i Jeziorek. I rzeczywiście ta pamięć w takich małych miejscowościach jest kultywowana. 11 listopada zawsze odprawiam mszę świętą za ojczyznę i za naszych parafialnych powstańców wielkopolskich. Należy chyba tylko ubolewać, że no, kraju zdaje się naszym niewiele o powstaniu ludzie wiedzą. Pamiętam, 2 lata temu zdaje się, jaki dziennikarz z Poznania prowadzący pewną audycję mówi, ja jako poznaniak jeszcze przypomnę, że dzisiaj jest rocznica powstania wielkopolskiego, to współprowadząca takie wielkie oczy zrobiła. Ale chyba rzeczywiście, gdyby zapytać warszawiaka, krakowiaka czy kogoś ze Szczecina, co wie o powstaniu wielkopolskim, to chyba niewiele. Tyle chciałem powiedzieć. Pozdrawiam ojca Dariusza, pozdrawiam Mikołaja. No i przełączam się na odbiór. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
To bardzo miły telefon od mojego serdecznego kolegi z dzieciństwa, który robi fantastyczną robotę jako proboszcz. Proboszcz na wsi. I taka uwaga, no to jest kolejna pani, o której słyszę, że opracowała biogramy powstańców. Jak się okazuje, każda gmina, czy może każde miasteczko ma kogoś, komu nie jest obojętne, komu zależy, kto czuje się odpowiedzialny za pamięć. I w przypadku Wielkopolski to są właśnie osoby zajmujące się powstaniem wielkopolskim. To jest niezwykły ruch. Ja myślę, że on przyniesie fantastyczne skutki. Także bardzo miły telefon księdza Piotra Litwina i doskonały kolejny przykład patriotyzmu, bo to też jest patriotyzm. Jeśli ktoś poświęca swój wolny czas, swoje siły i wykazuje starania, żeby zebrać informacje o przodkach, o Polakach, o patriotach, no to też robi fantastyczną robotę i to jest jego wkład, który należy uszanować.
23:14, prosimy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Będę mogła na antenę?
Jest już pani na antenie.
Dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Elżbieta z Krakowa dzwoni. Ja mam właściwie takie 2 pytania, ale może najpierw zacznę od mojego dziadka. Nazwisko Felix Piaseczny. Brał udział w wojnach w 1920 roku. Ma 6 medali. W tym Virtuti Militari, Krzyż Walecznych, Medal Niepodległościowy, no i tam inne. I ja właśnie chciałabym opisać ten szlak bojowy, tylko nie bardzo wiem, gdzie mogłabym się dowiedzieć o tym szlaku bojowym. Bo mam dość dużą wiedzę na temat, jak ta wojna przebiegała, co tam dziadek przeżył, no ale nie bardzo tak wiem, bo to ukrywano za komuny przed dziećmi. I gdzie bym to mogła się dowiedzieć, ten szlak bojowy? Bo mam książeczkę wojskową, dziadka też, no ale chciałabym coś więcej wiedzieć o tym szlaku bojowym. To była 33 pułk Łomżyński. Czy to będzie w Centralnym Archiwum
Wojskowym? Ja tak
uważam.
Myślę, że najlepiej tam się zwrócić. Najlepiej. Nie jestem historykiem wojskowości. Być może starczy pójść do działu militariów w Muzeum Narodowym w Krakowie. Być może starczy poszperać, są jakieś fora internetowe, poszukać. Właśnie żyjemy w czasach, gdzie ta wymiana informacji jest ułatwiona. I Dlatego proszę z tym wyjść po prostu i myślę, że nagle jakimś niezwykłym zrządzeniem zaczną otwierać się następne furtki. Jedna za drugą i za rok, za dwa lata będzie się pani dziwić, że czegoś mogła pani nie wiedzieć, bo było to w zasięgu ręki.
Rozumiem, tak. I mam drugie pytanie, bo jego żona Aleksandra Piaseczna, moja babcia, miała dziadka Piotra Koprowskiego, który brał udział w powstaniu w 1863 roku styczniowym i pochodził z Kalisza, miał ogromny majątek, bo to był hrabia i wiem, wiadomo mi, że właśnie na to powstanie przeznaczył całą walizkę złota i też bym chciała coś więcej wiedzieć, bo może jest taka pani, która zbiera też o tamtym powstaniu, tak, albo pan o tamtym powstaniu i jakieś właśnie wiadomości. No i wiem, że no potem te powstanie upadło i ten cały majątek został skonfiskowany. No ale też bym, dużo mam wiedzę właśnie o tym życiu tego Piotra Koprowskiego, bo on potem pracuje w laboratorium razem z Wazą, naszym przyrodnikiem, także ja też chciałabym to wszystko opisać. No ale może gdzieś ktoś ma jakieś wiadomości.
Myślę, że to, że pani o to pyta na antenie tak słuchanego radia, to już może być jakiś nowy punkt pani poszukiwań. Może proszę zwrócić się do Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Wskażą pani jakiegoś historyka, który się zajmuje tym na miejscu. Proszę szukać na uczelniach wyższych. Może w Poznaniu, w Instytucie Historii, a może na jakiejś uczelni miejscowej w Kaliszu. To doprawdy bywają często wielkie przypadki, które nie są żadnymi przypadkami, które otwierają nowe możliwości.
Dziękujemy bardzo. Radio Maryja, proszę.
Halo, Radio Maryja, tak? Chciałem do audycji.
Słuchamy, jest pan na antenie, słuchamy.
Tak, chciałem tutaj, bo ja włączyłem radio trochę później, a był akurat poruszany taki wątek dotyczący osoby, która walczyła w Anglii, później w lotnictwie. I ja miałem takiego brata mojej babci, który zostawił po sobie takie krótkie opowiadanie właśnie, bo on też służył w lotnictwie w dywizjonie bombowym w Anglii. I właśnie mam to opowiadanie przed sobą, ono jest króciutkie. I chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli chodzi o tę ewakuację z Francji, to te polskie jednostki to stacjonowały w mieście Mota. Tutaj jest troszeczkę to opisane w tym opowiadaniu, a potem przez Bordeaux ci ludzie byli ewakuowani nad Zatokę Biskajską i tam w porcie Saint-Jean-de-Luz byli załadowani na statek taki pełnomorski. No tutaj właśnie mój przodek, znaczy no nie bezpośredni, ale opisuje właśnie, jak oni byli, jak to było niebezpieczne, że tam są duże sztormy i te fale wysokie i właśnie oni się znaleźli na tym statku i potem właśnie wylądowali w Szkocji. A tutaj dokładnie nie jest... rejs zakończył się w Liverpoolu, natomiast mój przodek pracował właśnie w Szkocji w obsłudze naziemnej lotniska. To tyle.
Dziękujemy bardzo.
Tak, to.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
To miły telefon. To jest właśnie to, o czym mówiłem, że wspólnotę budują wspólne doświadczenia naszych przodków. Bo ja mogę odpowiedzieć tutaj, że 24 czerwca 1940 roku Saint-Jean-de-Luz mój dziadek ewakuowany był ze swoją jednostką drogą morską do Anglii. Został zaokrętowany na brytyjski transportowiec Arandora Star o wyporności 2847 ton, który zresztą krótko później był zatopiony przez Niemców, bo już 2 lipca 1940 roku. To był największy transportowiec II wojny światowej, o ile wiem. I bardzo niezwykłe jest to, że jego drugi rejs, czy też następny rejs po tym ewakuacyjnym z polskimi lotnikami, To był rejs deportacyjny z internowanymi obywatelami osi, to znaczy z Niemcami i z Włochami. No i statek Arandora Star został zatopiony przez niemiecki ubot i było kilkaset ofiar wśród swoich, że tak powiem. W każdym razie są bardzo przejmujące fotografie, które są dzięki ośrodkowi Karta dostępne w internecie, które pokazują tę niezwykłą ewakuację. I na jednym z tych zdjęć mam wrażenie, że ja widzę swojego dziadka, ale co ciekawe, ja mam zdjęcie, prawdopodobnie wykonane przez mojego dziadka, bo jest w albumie z jego wojennymi fotografiami. Dziadek miał taki mieszkowy aparat Kodaka i nim robił zdjęcia, więc jest zdjęcie, kiedy dziadek, on nie jest na tej fotografii, bo on wykonywał tę fotografię, ale dopływa szalupą motorową do tego statku Arandora Star właśnie z portu Saint-Jean-de-Luz. I co mogę jeszcze dodać, że pański przodek razem z moim dziadkiem 27 czerwca 1940 roku wylądowali w Liverpoolu. Razem, a więc razem schodzili trapem na ląd i tam też obydwaj pewnie byli wcieleni do RAF-u. Mój dziadek z datą 5 sierpnia 1940 roku i z numerem P, jak Polak, Polish, 78-37-37. Nie wiem, gdzie potem służyli obydwaj. Mój dziadek był najpierw w Reton, a następnie w Blackpool do wiosny 1942 roku. 22 grudnia 1940 roku, i na to też są zdjęcia, prężył się i prezentował broń razem z innymi lotnikami przed prezydentem RP Władysławem Raczkiewiczem. 2 maja 1942 roku został przydzielony do Polish Technical Training School w Locking pod miastem Weston-super-Mare w hrabstwie Somerset, a potem z kolei już od 1944 roku służył w kolejnej polskiej szkole lotniczej na wielkim i słynnym lotnisku RAF-u w Holton koło Wendover w hrabstwie Buckinghamshire. I to już są rzeczy, które można weryfikować współcześnie, bo można sobie zobaczyć w internecie, jak wyglądało to lotnisko. Prawda? Ja tylko miałem nazwę, ale jakiś czas temu wszedłem sobie poprzez Google i obejrzałem archiwalne i współczesne zdjęcia tego lotniska. Więc tutaj krótka rozmowa, prawda? I nagle się okazuje, że już tutaj mamy dwóch przodków, którzy siedzieli na tym samym statku, płynąc dalej walczyć do Anglii, wbrew Francuzom i podczas bombardowania już przez Niemców. Ja kiedyś liczyłem, tego jeszcze dzisiaj nie mówiłem, że kiedyś liczyłem, że mój dziadek, świętej pamięci, pięciokrotnie umknął Niemcom. Pierwszy raz umknął im, wychodząc z ciężkiego więzienia w Altdamie pod Szczecinem. Potem trafił do Chodzieży z powrotem. Drugim razem uciekł z Chodzieży przez front do Budzynia, żeby dołączyć do powstania. Następnie 17 września przeszedł do Rumunii i tam był internowany. Potem czwarty raz umknął Niemcom jako tak zwany turysta Sikorskiego, razem z kolegami przebrany w cywilne, trochę nieodpowiednie ubrania, przedarł się do Marsylii i wstąpił do polskiego lotnictwa we Francji. I wreszcie piąty raz to właśnie był ten rejs ewakuacyjny transportowcem Arandora Star. Więc pięć razy umknął i to tak chciałoby się powiedzieć wręcz w ostatniej chwili.
Prosimy, Radio Maria. Halo. Proszę bardzo.
Ewa, do tej audycji.
Jest pani na antenie, słuchamy, tylko tam strasznie coś.
Halo.
Prosimy.
Tak, mogę?
Tak, słuchamy.
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam księdza i pozdrawiam pana. Dmowskiego i chciałabym, moje imię Danuta, dzwonię z Łodzi. Chciałabym zapytać może o taką no, bardziej osobistą rzecz pana Dmowskiego, ponieważ znałam w swoim życiu panią Dmowską, która była w 1946 czy 1947 roku w Michalinie, prowadziła prewentorium dla dzieci, takich do 14-15 lat. I ja tam byłam i prowadziła to pani Dmowska, która była lekarzem. I miała syna, ten syn, no ja miałam 14-15, on miał 20 lat, tam go poznałam. I no, taka sympatia się zaczęła, ale to nieważne. Jeszcze się spotkałam go w 1949 roku. No i zaczęło to wyglądać poważnie, nagle się urwało. I spotkaliśmy się dopiero po 5 latach, które spędził we Wronkach, się okazało, za działalność, no, prawda, wrogą dla Polski Ludowej. Czy to może był ktoś z pana rodziny? Po prostu Leszek Dmowski to był, a mama imienia nie pamiętam, była lekarzem i prowadziła sanatorium, prewentorium dla dzieci. No to było tuż po wojnie prawie w Michalinie. I pytanie dla pana, czy to była pańska rodzina też? Ta rodzina była w Warszawie. I tam ci państwo mieszkali na ulicy Kruczej, czy coś gdzieś tu w centrum, no w każdym razie. To, co ja wiedziałam, to była bliska rodzina pana Romana Dmowskiego. Tak mi mówiono.
Dziękuję. Oddaję głos panu Mikołajowi. Bardzo dziękuję.
Więc niewątpliwie musiała to być moja rodzina, dlatego że Dmowscy wszyscy wywodzą się z jednego miejsca, mianowicie z Dmochów na Podlasiu, z trzech części wsi Dmochy, w parafii Rozbity Kamień, w powiecie Sokołów Podlaski. Natomiast nie była to żadna moja bliska rodzina, bo nie kojarzę żadnego Leszka, ale tu muszę powiedzieć, że jak bardzo wielu przedstawicieli Podlasian czy Podlasiaków i Mazurów z Mazowsza wśród drobnej szlachty podlaskiej i mazowieckiej było mnóstwo żołnierzy, no teraz się mówi wyklętych, ja nie lubię tego określenia, wolę mówić żołnierzy niezłomnych, bo to jest niezwykle patriotyczne środowisko. Także wszystko to się bardzo pokrywa, ale niestety nie moi bliscy krewni, których mógłbym rozpoznać.
I jeszcze jeden telefon. Prosimy.
Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Jacek z Warszawy. Ja co prawda powstańcem wielkopolskim nie byłem osobiście, ale grałem w kilku epizodach w świetnym filmie Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy, właśnie powstańca wielkopolskiego. To z młodych lat bardzo to wspominam. Również nawiązując do powstania wielkopolskiego, osobiście w rodzinie najbliższej nie miałem nikogo, ale byłem, można powiedzieć, wychowany na katolika Polaka, na mój światopogląd, w ogóle patriotyzm. Bardzo wpłynął ksiądz prałat pułkownik Stanisław Tworkowski, który w czasie I wojny światowej był żołnierzem w korpusie Dowbora Muśnickiego jako młody żołnierz. Potem był niezwykle zaprzyjaźniony i z generałem Józefem Dowborem Muśnickim i z Romanem Dmowskim. No i myślę, że musimy wspomnieć, to zgadzam się absolutnie z panem, który dzisiejszym gościem, który mówił właśnie, dlaczego powstanie wielkopolskie się udało. No przede wszystkim było to powstanie zorganizowane przez Polaków, a nie przez masonerię. Pięknie pan Lech Marzewski to opisuje w książce Powstańczy Szantaż, że właśnie te powstanie zrobili powstańcy, a Polacy, a inne właśnie było...
Panie Jacku, tylko dzisiaj mówimy o sagach rodzinnych i tego bym się chciał trzymać, tak?
Tak, i nawiązuję do sagi właśnie o generał Józef Dowbor-Muśnicki właśnie był dowódcą powstania wielkopolskiego. Właśnie jest mi bardzo bliska ta osoba, właśnie generała Józefa Dowbor-Muśnickiego, poprzez mojego, mogę powiedzieć, takiego starszego przyjaciela, wychowawcę, księdza Stanisława Tworkowskiego, który zresztą przekazał wiele, no można powiedzieć, pamiątek do Muzeum Powstania Wielkopolskiego. I właśnie tu chciałem szczególnie wspomnieć jego osobę, który no był jednym z lepszych generałów w armii rosyjskiej, no był znakomitym dowódcą. Przecież on w Powstaniu Wielkopolskim wprowadził pobór kilku loczników, doskonale to wszystko zorganizował. No był świetnym dowódcą. W tej klasy to generał Haller, dowodzący 80-tysięczną armią błękitną, walczącą przy boku Francji przeciwko o wyzwolenie Polskę, którzy również jak powstańcy wielkopolscy również później odegrali ogromną rolę właśnie w walkach o Polskę niepodległą. I właśnie tutaj chciałbym jeszcze raz poprosić pana, żeby właśnie coś jeszcze powiedział o generale Józefie Dowborze-Muśnickim jako właśnie tym wybitnym dowódcą, który właśnie przyczynił się również bardzo do tego, że te powstanie, dzięki Bogu, nasze właśnie polskie powstanie uwieńczone zostało zwycięstwem. Dziękuję za uwagę. Króluj nam Chryste.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Jak mówiłem, ja nie jestem historykiem powstania wielkopolskiego. Być może wgryzając się nim zostanę w jakimś tam zakresie, to znaczy będę wiedzieć więcej i będę mógł się jakoś autorytatywnie na ten temat wypowiadać. Tak w tej chwili nie jest. Natomiast mam taką refleksję podczas tej audycji, że jacy my jesteśmy w sumie szczęśliwi, bo mamy z czego być dumni. Prawda? Ja jestem z wykształcenia również filologiem germańskim, dobrze znam Niemcy i Niemców. I sobie myślę, no oni nie mogą niestety o swoich dziadkach i pradziadkach chyba z taką dumą mówić jak my. I mam tutaj na myśli nie tylko siebie, ale tych wszystkich, którzy nas słuchają i którzy tu dzwonią i chcą podzielić się z nami właśnie swoimi przodkami. To jest, myślę, no wielka rzecz, że my możemy z szacunkiem, czcią i przede wszystkim bez wstydu patrzeć na przeszłość naszych przodków.
Serdecznie dziękuję, panie Mikołaju. To spotkanie dobiega końca. Pan Mikołaj Pietraszak-Dmowski dzisiaj przeprowadzał nas przez wielkopolską sagę powstańczą na podstawie swojej rodziny, swojego kręgu rodzinnego. Mówiliśmy no, o takich historiach, które i ekranizacji mogłyby się doczekać, i powieści przygodowej niejednej, ale nade wszystko chcemy pokazać, że mamy o czym mówić jako Polacy, mamy w swoich rodzinach niezwykle ciekawe skarby związane z postaciami rodzinnymi, naszymi przodkami. To jest część historii także naszej wspólnoty narodowej i warto ją poznawać, warto spotykać się, opowiadać tak, jak to dawniej opowiadano, prawda? Gdzieś przy stole, przy choince. To były te okazje do spotkań rodzinnych, przy których wspominano swoich przodków, swoich bohaterów, tak jak dawniej czytano choćby żywoty świętych. Prawda? Dzisiaj nieco zapomniane, a szkoda, bo to są też pewne wzorce, którymi możemy się kierować, z których możemy być dumni, którzy za bohaterów, jak pana przodkowie, wcale się nie uważali, ale dzisiaj trzeba ich tak nazwać.
Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem uczestniczyć dzisiaj w tej audycji. To bardzo ważne, że możemy o tym otwarcie mówić, że możemy się szczycić naszymi przodkami. I w końcu wszyscy mamy przodków i z wielu z nich możemy być dumni. Ja dzisiaj jadąc do studia przed wyjazdem z przedsiębiorstwa rozmawiałem z kolegą, panem Czesławem Dudkiem, z kolegą z pracy i powiedziałem, że jadę do audycji, jaki będzie temat i powiedziałem, że nowo trzech, prawda, przodków, dziadek i dwóch braci byli powstańcami. Na to pan Czesław Dudek powiedział, że jego trzech przodków też było powstańcami, prawda? Wszyscy mamy to zaplecze, które daje nam siłę na teraźniejszość i na przyszłość, bo mamy z czego czerpać. I takim mottem chciałbym zakończyć, dziękując jeszcze raz za miłe przyjęcie.
Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że to nie nasze ostatnie spotkanie. Pan Mikołaj Pietraszek-Tmowski, nasz gość. Bardzo dziękuję. Dziękuję także Państwu.